W latach 80. i 90. w błysku fleszy kamer telewizyjnych pewna wyselekcjonowana grupa badaczy znana jako Seminarium Jezusowe decydowała o kształcie historii za pomocą, no wyobraźmy to sobie, szklanych kulek.
O rany, tak, to był niesamowity spektakl.
Prawda. Zasiadali w kręgu, wrzucali do urny kolorowe kulki i w ten sposób głosowali, czy Jezus z Nazaretu faktycznie wypowiedział słowa przypisywane mu w starożytnych tekstach. Czerwona kulka to była absolutna pewność, różowa, że to prawdopodobne.
Szara oznaczała coś wątpliwego, a czarna kategoryczne zaprzeczenie. I to wszystko na żywo.
Dokładnie. Gdy na sali były największe stacje informacyjne, gotowe transmitować te, w cudzysłowie, naukowe wyroki do domów milionów widzów.
I ten telewizyjny plebiscyt tworzył w zachodniej popkulturze taki gigantyczny, pokutujący do dziś mit. Widzowie odnieśli wrażenie, że, wiesz, naukowcy po prostu losują historyczną prawdę.
Mhm.
I że z punktu widzenia faktów te starożytne dokumenty są całkowicie bezwartościowe. A rzeczywistość akademicka, ten konsensus wypracowany przez naukę głównego nurtu, działa na zupełnie innych zasadach. Poważna krytyka tekstu absolutnie nie przypomina gry w ruletkę.
I właśnie to jest misją naszej dzisiejszej analizy. Odkładamy na bok internetowe mity, krzykliwe nagłówki i te nieszczęsne szklane kulki. Sprawdzimy, jak z tymi dokumentami obchodzą się rzetelne, historyczno-krytyczne narzędzia.
Jasne.
Naszym głównym materiałem źródłowym podczas tego zanurzenia w temat jest wykład akademicki doktora Craiga Kinnera zatytułowany Wiarygodność Ewangelii. Skupia się on tam w dużej mierze na tekście Mateusza. Swoją drogą, samo słowo Ewangelia to przecież dobra nowina, co pięknie nawiązuje do Księgi Izajasza, rozdział 52, o zwiastunach pokoju.
To bardzo ważne tło.
Ale musimy od razu bardzo wyraźnie zaznaczyć nasze ramy. Nie spotykamy się tu po to, by promować jakąkolwiek konkretną teologię czy światopogląd. Nie bronimy dogmatów. Bezstronnie przyjrzymy się, co mówią świeckie metody historyczne o tych tekstach. Więc dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze.
Świetny plan. Zanim w ogóle poddamy ocenie historyczną dokładność jakiegokolwiek starożytnego tekstu, musimy najpierw rozstrzygnąć kwestię gatunku literackiego.
Bo nie czytamy poezji tak jak umowy kredytowej, prawda?
Otóż to. Przez wieki naturalnie traktowano Ewangelię jako formę zapisu biograficznego, ale to się zmieniło gdzieś na początku XX wieku. Pewna grupa analityków uznała, że skoro te teksty nie przypominają wiktoriańskich biografii,
grubych tomów, od narodzin aż po śmierć,
tak, to uznali, że muszą one stanowić unikalny, odizolowany gatunek mitologiczny. I to wprowadziło potężne zamieszanie na całe dekady. Dopiero niedawno, głównie dzięki pracom Ricarda Burydzia z Cambridge, nauka wróciła na właściwe tory. Większość naukowców zgadza się teraz, że to są po prostu starożytne biografie.
Zauważyłem, że określenie gatunku to wręcz fundament. Przypomina mi to trochę używanie młotka.
Młotka?
No tak, możesz użyć młotka jako blokady do drzwi, żeby się nie zamykały.
Mhm.
Ale jego pierwotny projekt wyraźnie wskazuje, że został stworzony do wbijania gwoździ. Zastosowanie niewłaściwych kryteriów wszystko psuje. Doktor Kinner przywołuje zresztą na wykładzie genialną anegdotę o swoim dawnym profesorze.
O tak, ta historia jest świetna.
Prawda. Profesor stwierdził na zajęciach, że Ewangelia Marka to starożytna biografia. A że biografie były fikcją, to i Ewangelia jest fikcją. Kiedy Kinner, który znał na pamięć Plutarcha i Swetoniusza, poprosił go o dowody, profesor przyznał z rozbrajającą szczerością, że tak naprawdę nic nie wie o starożytnych biografiach.
Powtarzał po prostu chwytliwy frazes: różnica między starożytną powieścią a biografią jest fundamentalna. Powieści, no, opowiadały o jakiejś odległej, mitycznej przeszłości.
Albo wymyślonych postaciach.
Dokładnie. Brakowało im źródeł, prologów historycznych i w ogóle nie miały na celu nauczania morałów. A biografie? One miały konkretnie informować i edukować na podstawie faktów.
Ale tu pojawia się zgrzyt dla współczesnego czytelnika. Zastanawiałem się nad nim. Dzisiejsze biografie idą ściśle po osi czasu, a u Mateusza autor swobodnie przeszkakuje chronologię i układa rzeczy tematycznie. Zgrupował wielkie bloki nauczania razem. Czy takie luźne podejście nie podważa historyczności?
Wiesz, fascynujące jest w tym to, że w świecie antycznym chronologia absolutnie nie była wyznacznikiem wierności historycznej. Układ tematyczny to był standard kompozycyjny, który po prostu ułatwiał późniejsze nauczanie.
Czyli to był zabieg czysto praktyczny.
Tak, to pomagało w zapamiętywaniu i deklamowaniu materiału. Dla starożytnych był to dowód na elastyczność retoryczną autora, a nie na fałszowania faktów.
Rozumiem. No dobrze, ustaliliśmy gatunek, ale z tym rodzi się kolejne pytanie. Skąd ci biografowie brali swoje informacje i jak z nimi pracowali na tym swoim stole redakcyjnym?
Świetny wgląd daje nam tutaj Łukasz. W pierwszych wersetach swojej księgi otwarcie pisze o metodologii. Mówi, że korzystał z wielu spisanych źródeł, relacji naocznych świadków i własnego śledztwa. Tworzył około 75 roku.
Czyli to są maksymalnie 4, może 4,5 dekady po wydarzeniach?
Zgadza się. To był czas, kiedy te wydarzenia wciąż funkcjonowały w żywej pamięci społeczności.
I tę pracę na źródłach widać ewidentnie, kiedy zestawimy Ewangelie synoptyczne. Podobieństwa są ogromne. Jakieś 90% materiału Marka pojawia się u Mateusza.
Mhm.
Jest też to tajemnicze źródło Q, czyli materiał wspólny dla Mateusza i Łukasza, którego u Marka w ogóle nie ma. To ewidentny dowód na wycinanie i wklejanie fizycznych tekstów.
To rodzi istotne pytanie o proces redakcji, prawda? Autorzy dostosowywali tekst do swojego odbiorcy. Na przykład Marek pisał dla pogan, więc używał terminu Królestwo Boże.
A Mateusz pisał dla Żydów.
Właśnie. I z szacunku do imienia Boga aż 30 razy zamienia ten zwrot na Królestwo Niebieskie. Treść zostaje, ale forma jest kulturowo dopasowana.
A do tego dochodzi brutalna ekonomia. Rozmiar zwoju dyktował zaporowe koszty. Stworzenie takiego papirusu dla Listu do Rzymian to był odpowiednik dzisiejszych $2000.
Kosmiczne pieniądze.
Dlatego musieli oszczędzać miejsce. Kiedy Marek barwnie opisuje uzdrowienie sparaliżowanego mężczyzny, wspomina o spuszczaniu go przez dach. Mateusz całkowicie ten dach wycina. I to nie dlatego, że jest teologicznie przeciwny niszczeniu własności prywatnej.
Jasne, że nie. On po prostu ucina detale, żeby zmieścić inne ważniejsze nauczanie. To bardzo pragmatyczne podejście umykało wczesnym krytykom formy, takim jak Rudolf Bultmann.
Co on zakładał?
Zakładał, że każda taka różnica stylistyczna musiała zostać zmyślona przez autora, wymyślona na potrzeby teologii, ale potem w 1969 roku E.B. Sanders skutecznie obalił te kryteria. Gdy badacze sprawdzili krótką biografię cesarza Otona, napisaną przez Swetoniusza na jakieś 2000 słów, to znaleźli 50 punktów wspólnych z obszerniejszymi działami Tacyta i Plutarcha. Gdybyśmy przyłożyli tę samą miarę do Ewangelii Marka, która jest przecież dłuższa, liczba pokrywających się faktów historycznych przerosłaby nasze standardowe oczekiwania wobec tekstów z antyku.
Nikt umiał robić notatki i był naocznym świadkiem. Zastanawiałem się, dlaczego w takim razie ten świadek w ogromnej mierze kopiuje narrację od Marka, który tam nie był.
To dobre pytanie.
To tak, jakby dzisiejszy zasłużony generał siadał do pisania pamiętników z wojny. Sam biegał z karabinem, dowodził, ale zamiast pisać z pamięci, bierze książkę frontowego dziennikarza, który był na tyłach, i przepisuje całe akapity do własnej książki. Dla nas to wygląda absurdalnie.
Dla nas tak, ale odpowiedź tkwi w pojęciu autorytetu źródła. W społecznościach pierwszego wieku panowało przekonanie, że Marek był tłumaczem Piotra, czyli głównego przywódcy. Ten tekst niósł apostolski autorytet. Mateusz, widząc tak powszechnie uznany i solidny szkielet narracji, uznał go za idealną bazę, do której dodawał własne materiały dydaktyczne.
Czyli to nie był plagiat w naszym rozumieniu.
Absolutnie. Klasyczny grecki historyk Ksenofon robił dokładnie to samo, opisując kampanię zbrojną, w której sam dowodził. To był po prostu hołd dla szanowanego źródła.
Dobrze. To tłumaczy papier i zwoje. I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo cofamy się w strefę największego zagrożenia. Te 40 lat, zanim cokolwiek spisano. Jak to możliwe, że ta wielka tradycja ustna nie skończyła jako jeden wielki efekt głuchego telefonu?
Dlatego, że mylimy tradycję ustną z miejskimi legendami zniekształcanymi przez setki lat. 40 lat to jest wciąż tak zwana żywa pamięć. Dr Kiner podaje genialny przykład swojej 96-letniej sąsiadki Anny Gulik.
Aha.
Kobieta do dziś potrafi bezbłędnie opowiadać szczegóły i zawiłości historii swojej rodziny sięgające XVIII wieku, a starożytna kultura pamięci była o niebo bardziej rozwinięta niż nasza. Pomyśl o niepiśmiennych bardach recytujących całą Iliadę i Odyseję.
Pamiętam z tych materiałów absolutnie niewiarygodne historie. Seneka starszy narzekał na starość na swoją rzekomo słabą pamięć, a w młodości potrafił usłyszeć 2000 imion nowych ludzi i powtórzyć je natychmiast, w dokładnej kolejności. Albo recytował 200 wersów od tyłu i cytował ponad 100 mów swoich kolegów ze szkoły retorycznej sprzed kilkudziesięciu lat.
Tak, to brzmi dzisiaj jak magia.
Albo ten facet, co był na całodniowej aukcji, a wieczorem z pamięci odtworzył wszystkie najdrobniejsze transakcje kupieckie.
Albo na czytaniach poezji.
Tak, tak, ten żartowniś. Poszedł na premierę, usłyszał wiersz, zapamiętał go w locie, wstał i oskarżył autora o plagiat, dowodząc tego wyrecytowaniem z pamięci całego utworu. A na koniec przyznał, że to taki żart. Pytanie tylko uściślające. Czy tak doskonała pamięć oznaczała, że oni przekazywali te teksty, wiesz, całkowicie słowo w słowo, verbatim?
Nie zawsze. Odbywało się to na różnym poziomie. W szkołach Pitagorasa uczniowie wręcz nie mogli wstać rano z łóżka, dopóki nie wyrecytowali wczorajszego wykładu z dokładnością co do słowa.
Grubo.
Ale standardowym ćwiczeniem, na przykład u słynnego retora Kwintyliana, było parafrazowanie. Uczniowie robili notatki, wyłapywali nawet błędy gramatyczne mistrza, ale najważniejsze było zachowanie nienaruszonego sensu przy użyciu własnych słów. Relacje uczeń-nauczyciel były tam wręcz ekstremalne. Jest taka anegdota o uczniu rabina.
Ta z podłóżka.
Tak. Uczeń schował się pod łóżkiem nauczyciela, gdy ten był sam na sam ze swoją żoną. Kiedy mistrz go nakrył, uczeń bronił się, twierdząc, że no on musi przecież uczyć się absolutnie ze wszystkich zachowań swojego nauczyciela.
Dobrze, to pokazuje obsesję na punkcie nauczania, ale czy pojedyncza osoba nie mogła się mimo wszystko pomylić przy tym parafrazowaniu?
Owszem, mogła. I tu wchodzi kluczowa różnica. Nasz dzisiejszy głuchy telefon to przekaz łańcuchowy. Jedna osoba mówi drugiej. W starożytności to była pamięć wspólnotowa, przekaz sieciowy.
Czyli grupa słuchała naraz.
Właśnie. Jeśli recytujący pomylił jakiś istotny szczegół z życia mistrza, starszyzna i świadkowie obecni w grupie natychmiast przerywali i korygowali błąd. Społeczność zapewniała autokorektę ewentualnych zniekształceń.
Skoro tak, to w jaki sposób dzisiejsi historycy potrafią to sprawdzić? Jakie kryteria stosują, żeby oddzielić ten autentyczny, sprawdzony rdzeń od potencjalnych późniejszych dodatków zrobionych przez Kościół?
Jeśli połączymy to ze szerszym kontekstem historycznym, badacze używają niesamowicie mocnego narzędzia. To się nazywa kryterium zakłopotania, z angielskiego criterion of embarrassment.
Brzmi intrygująco.
Chodzi o to, że wczesny Kościół, walczący o autorytet, pod żadnym pozorem nie zmyśliłby rzeczy, które stawiały go w trudnym położeniu albo kompromitowały. Na przykład ukrzyżowanie. Nazywanie Jezusa królem Żydów było przecież oskarżeniem o zdradę stanu wobec Żydów. To czyniło wyznawców automatycznie buntownikami. Nikt nie zmyśla czegoś takiego dla budowania publicznego PR-u.
Zauważyłem genialną analogię. To tak jak ze współczesnym politykiem. Jeśli wejdziesz na oficjalną stronę kandydata i na jego własnym profilu znajdziesz skrajnie niekorzystne, wręcz kompromitujące go zdjęcie z młodości, to wiesz jedno, żaden sztab od wizerunku tego nie wykreował.
Trafione w punkt.
Jeśli tam wisi, to znaczy, że okoliczności są w 100% autentyczne, zdjęcie wyciekło dawno temu i po prostu musieli je zaadaptować, obudować tłumaczeniem, bo wszyscy i tak już znali prawdę. Wczesny Kościół też musiał zachować kłopotliwe fakty, bo świadkowie wciąż żyli.
Inny przykład to sam chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Skoro uważali swojego przywódcę za całkowicie bezgrzesznego, po co wymyślać historię o tym, że poddał się rytuałowi chrztu pokuty? Albo te słowa o końcu świata, że nikt nie zna dnia ani godziny, nawet syn. To był teologiczny ból głowy.
Totalny.
A jednak zostawili to.
Jest jeszcze kryterium środowiska palestyńskiego, które odsiewa wymysły, sprawdzając detale topograficzne. Te teksty zawierają szczegóły idealnie pasujące do realiów Judei i Galilei I wieku, o których Kościół na Zachodzie setki lat później po prostu nie miałby pojęcia.
Zatem trzeba obalić kolejny bardzo popularny internetowy mit o kopiowaniu z religii misteryjnych.
O tak, mit o Ozyrysie czy Mitrze. Wiesz, popularne jest gadanie, że chrześcijaństwo zapożyczyło wszystkie motywy od religii pogańskich. Ale w poważnym dyskursie akademickim to w ogóle nie istnieje.
Poważnie?
Tak. Większość tych podobieństw została zmyślona przez internetowych twórców, albo, i to jest ważne, odnosi się do zjawisk, które miały miejsce wieki później, kiedy to chrześcijaństwo było potęgą i to tracące grunt religie misteryjne kopiowały od niego.
Rozumiem, więc to klasyczne odwrócenie osi czasu. A jednak, pomimo tych narzędzi, wielu badaczy patrzy na te teksty skrajnie sceptycznie.
Dr Kinner nazywa to hermeneutyką podejrzenia. Badacz tak bardzo chce być ostrożny, że przyjmuje rolę prokuratora i kwestionuje absolutnie wszystko, jeśli nie ma potrójnego fizycznego dowodu. Kinner opowiedział przezabawną historię.
O swojej żonie, tak?
Właśnie. Będąc młodym doktorantem, tak wkręcił się w to podejście, że nakazał umysłowi domagać się dowodów na każde twierdzenie i przeniósł to na grunt domowy, żądając od żony twardych, naukowych dowodów na każdą najdrobniejszą, trywialną rzecz, którą powiedziała.
No to chyba nie mogło się skończyć dobrze.
Błyskawicznie wpadł w gigantyczne kłopoty domowe. To śmieszne, ale pokazuje prawdę o warsztacie historyka. Jeśli źródło zostało udowodnione jako rzetelne w 50 sprawdzalnych miejscach, staje się dokumentem wiarygodnym samym w sobie i przysługuje mu pewne domniemanie autentyczności w miejscu 51. Z czysto historycznego punktu widzenia posiadamy wyjątkowo bogaty i sprawdzalny zasób informacji na temat tych wydarzeń, wykraczający poza typowe standardy starożytności.
Więc co to wszystko tak naprawdę oznacza? Ewangelie wcale nie ewoluowały jak ludowe baśnie snute przy ognisku. Zostały spisane jako poważne starożytne biografie. Opierają się na bardzo wczesnych źródłach pisanych, notatkach oraz tej niesamowitej weryfikowalnej tradycji ustnej, którą podtrzymywali wciąż żyjący świadkowie.
Mhm.
Zrodziły się z kultury pamięci absolutnej, o której my dzisiaj w zasadzie nie mamy żadnego pojęcia. Dla poszukiwaczy wiedzy to musi być ogromnie odświeżające. Dawne metody przekazywania informacji nie były naiwne. Były po prostu inne, ale równie, jeśli nie bardziej, wyrafinowane niż nasze własne.
Zdecydowanie. Unikamy w ten sposób chronologicznego snobizmu.
I na sam koniec, wychodząc już nieco poza materiał doktora Kinnera, zostawiamy słuchaczy z prowokacyjną myślą dotyczącą naszej własnej kondycji. Skoro starożytni potrafili z taką inżynieryjną precyzją zapamiętać 100 przemówień z rzędu, bez żadnej cyfrowej pomocy czy papierowych notatek, warto się zastanowić, co dzieje się dzisiaj z naszą zbiorową pamięcią.
Mhm, to daje do myślenia.
Dosłownie każdą informację, każdy numer telefonu delegujemy do dysków twardych i wyszukiwarek internetowych. Co bezpowrotnie tracimy jako ludzkość na poziomie poznawczym, zyskując jednocześnie, za jednym kliknięciem, dostęp absolutnie do wszystkiego. Z tą myślą kończymy naszą dzisiejszą analizę tekstów starożytnych. Dziękujemy za uwagę.